Zapraszam rodziców adopcyjnych. Może przywitamy ich oklaskami, wzmocnimy ich, bo to naprawdę z ich strony ogromna odwaga, by przed Państwem wystąpić i opowiedzieć o swoim rodzicielstwie, o tych swoich doświadczeniach, przemyśleniach, obawach, strachach, lękach, jakby to nie nazwać, radościach, tak też, o wszystkim, co się wiąże z macierzyństwem, tym właśnie bardzo ważnym doświadczeniem. Oddaję Państwu głos. Oczywiście można będzie zadawać pytania rodzicom, którzy dzisiaj odważyli się tu przyjść i podzielić się doświadczeniem.
Witamy Państwa serdecznie i na wstępie chciałabym prosić o wyrozumiałość w stosunku do nas, naszych wypowiedzi. Może wydać się tutaj chaos i emocje, bo niełatwo jest występować przed takim audytorium, a tym bardziej mówić o naszych przeżyciach, historii, emocjach. Nie wyobrażaliśmy sobie, że w ogóle nasza historia ujrzy światło dzienne i będziemy mówić o tym oficjalnie. I kiedy pani dyrektor poprosiła nas o wystąpienie, mówię tutaj o sobie i o mężu, to w pierwszym momencie powiedzieliśmy nigdy w życiu, po moim trupie i tak dalej. Dopiero taka chłodna ocena sytuacji i nasze rozważania doprowadziły do tego, że jesteśmy tutaj, bo chcieliśmy się podzielić z Państwem naszą radością, naszą szczęśliwą adopcją, bo nasza cała ścieżka adopcyjna była, można tak powiedzieć, pasmem sukcesów. I tym bardziej po tej konferencji, jak tutaj słyszeliśmy o traumach, o problemach z przywiązaniem, uważamy, że naprawdę była to dobra decyzja, bo chcemy powiedzieć, że może być dobrze i my jesteśmy bardzo szczęśliwi, jesteśmy rodzicami adopcyjnymi wspaniałej dziewczynki. I chcieliśmy się z tym Państwem podzielić, a także może trochę zmienić opinię o adopcji, która pokutuje w naszym społeczeństwie, bo uważamy, że wciąż temat adopcji jest tematem tabu, krąży wiele mitów, nieprawdziwych informacji, naszym zdaniem często krzywdzących też dla dzieci, tak, że one są stygmatyzowane, że ludzie wyobrażają sobie, że są to jakieś inne dzieci. Naprawdę są to takie same dzieci, my mamy też drugą biologiczną córkę, także mogę powiedzieć, że są identyczne, niczym się nie różnią. I także chcielibyśmy powiedzieć o takiej małej chwili słabości, która mimo tej naszej szczęśliwej adopcji nam się trafiła, mimo iż wydawało nam się, że jesteśmy świadomi, odpowiedzialni i przygotowani, to jednak była taka chwila zawahania, która nam mogłaby spowodować, że nie byłoby nas tutaj. Nasza banalna, chociaż niebanalna historia zaczęła się w momencie, kiedy dojrzeliśmy do tej decyzji, że adopcja będzie naszą drogą do posiadania dziecka. Swoje kroki oczywiście skierowaliśmy do ośrodka adopcyjnego prowadzonego przez panią Sylwię. I już po pierwszej wizycie stwierdziliśmy, że jest to miejsce i to są ci ludzie, z którymi chcemy iść dalej przez naszą drogę. Pierwsze spotkanie było w bardzo ciepłej, rodzinnej atmosferze. To była rozmowa o nas, o naszej historii, o naszych problemach, o naszych marzeniach do spełnienia. Nie było tam za dużo mowy o formalnościach i to było właśnie fajne. Nikt nas nie straszył, nie mówił, że co wy to robicie i czy wiecie, co chcecie robić i że jest to ciężkie, trudne i jakie z tym się wiążą problemy. Raczej była mowa tylko o nas, o tym, w jakim jesteśmy miejscu i do którego chcemy dojść. I pamiętamy bardzo ciepłą rozmowę, tą pierwszą rozmowę, która była w zasadzie bardzo istotna i bardzo nas utwierdziła w tym, że chyba to jest dla nas, to jest to nasza droga. I ten mały, przytulny pokoik, który był w ośrodku, nie wiem, czy po remoncie się ostał, ale pamiętamy go do dzisiaj. Ta sala z tymi misiami, maskotkami, lalkami, z tą pustą kołyską była bardzo wymowna i to tworzyło też klimat. Nie czuliśmy się po prostu jak w biurze, tak? Gdzie przyszedł petent, z którym trzeba porozmawiać o jakiejś tam formie współpracy. Także to był ten pierwszy krok, który zrobiliśmy. Panie z ośrodka pomogły nam przejść i w sumie dzięki temu ciepłemu przyjęciu brnęliśmy dalej i dalej już było prosto. Było szkolenie, kurs, warsztaty, wszystko bardzo treściwie, bardzo ciekawie. Dużo nam to dało wiadomości, treści. No i czekaliśmy na telefon. Telefon zadzwonił. Umówiliśmy się po paru dniach na to pierwsze spotkanie z naszym wymarzonym dzieckiem, to była córeczka. I po tym pierwszym dniu, kiedy ją widzieliśmy, byliśmy na spotkaniu, mieliśmy zadecydować. Wiadomo, że cały czas czekaliśmy na ten telefon i wiedzieliśmy, że decyzja będzie na tak, a w tym momencie świat się dla nas zatrzymał i okazało się, że nie wiemy w zasadzie, co mamy powiedzieć. Mimo, że czekaliśmy na to, tak? I byliśmy przygotowani i świadomi. I stało się coś takiego, że oboje z mężem przyszliśmy po tym spotkaniu do domu i nie potrafiliśmy nawet ze sobą rozmawiać. To była taka pustka, byliśmy jakby wyssani z emocji, kompletnie z możliwości logicznego myślenia. Nie potrafiliśmy sformułować pytania, dlaczego tak się dzieje, a już nie mówię o jakiejś logicznej odpowiedzi na to, dlaczego tak się dzieje. Tak mówiąc o naszym fizycznym zachowaniu, my po prostu usiedliśmy w fotelach i zasnęliśmy po południu. Zbudziliśmy się tylko wieczorem, przypakowaliśmy się do łóżek i tak wyglądał nasz pierwszy dzień. Zamiast rozmowy o tym, co nas czeka, jakie nas szczęście spotkało, nie potrafiliśmy kompletnie się odnaleźć w tej sytuacji. Następnego dnia mąż zaproponował rozwiązanie, że jedziemy do ośrodka adopcyjnego porozmawiać. W sumie dzięki pani Sylwii, ja nie pamiętam, co ona mówiła, mówię od razu szczerze. Jedyne, co chyba do nas dotarło, to co pani powiedziała, sami Sylwia powiedziała, że to nie ma problemu w dziecku, nie ma w niczym problemu, tylko problem tkwi w naszej głowie. I powiem szczerze, że to wystarczyło.
Tak, to były takie magiczne słowa, które ściągnęły z nas jakby ten, to zaklęcie, w którym się znaleźliśmy.
I w tym momencie ta blokada z nas zeszła. Ja powiem szczerze, że my sami nie wiedzieliśmy, że możemy się w ten sposób zachowywać, że tak irracjonalnie możemy się zachowywać, bo wydawało nam się, że no przecież my wiemy, z czego chcemy, tak? I powiem szczerze, po tej rozmowie z Sylwią, no świat stał się zupełnie inny. My przecież powiedzieliśmy, od razu stanęliśmy, no przecież my chcemy, tak? Tego dziecka, tej dziewczynki i nad czym my się w ogóle zastanawiamy i skąd po prostu zaczęliśmy myśleć, tak jakby się nam włączyło to myślenie. No i już było z górki, tak? Także ten moment załamania był ciężki. Powiem szczerze, ja to odbierałam tak, że ja się po prostu modliłam, niech ktoś za mnie podejmie decyzję, jakąkolwiek. Tak albo nie, ja nie jestem w stanie podjąć decyzji. To było coś strasznego, to były ciężkie, nie wiem, czy emocje, czy w zasadzie brak emocji. Ale pamiętamy to i wspominamy niefajnie, jest to okropne uczucie, nikomu tego nie życzę, także życzę przyszłym rodzicom adopcyjnym, którzy tu są, żeby zakochali się od pierwszego wejrzenia i od razu powiedzieli tak, bo tak to wszystko powinno wyglądać. Naprawdę nasza rodzina wygląda teraz fantastycznie, mamy kochaną córeczkę, trudno sobie wyobrazić wspanialszego, cudownego dziecka. Dodam jeszcze, że 10 miesięcy po tym, jak Ola trafiła do naszego domu, urodziła się nasza biologiczna córka, więc to jest taki kolejny cud. Tak, to wszystko, to jest pasmo takich właśnie sukcesów. Jesteśmy przeszczęśliwi, naprawdę uważamy, że to była dobra droga, dlatego mogę z czystym sumieniem powiedzieć, nie lękajcie się. Pomimo jakichś tam trudności, wszystko jest do przejścia.
Tutaj jeszcze chciałbym dodać do wypowiedzi żony, może coś ze swojej strony, no bo pokutuję, że mężczyzna w tym wszystkim też inaczej troszeczkę odbiera pewne rzeczy i tak dalej, no ale to są emocje, tak na dobrą sprawę i tak jak już tutaj małżonka wspomniała, mieliśmy naprawdę bardzo duże szczęście w naszej drodze adopcyjnej, że spotkaliśmy na drodze całej procedurze naprawdę fantastycznych ludzi, którzy swoim zachowaniem, swoim podejściem do tematu bardzo nam pomogli w tym całym procesie. Było czuć pełne zaangażowanie tych osób w to, co robią i chciałbym zauważyć, że w tym wszystkim, w tym całym procesie naprawdę bardzo ważne i istotne są emocje. Tak? My jako rodzice adopcyjni, sięgając z pamięcią do tego, jak byliśmy przed, to w nas naprawdę zachodziło wiele takich emocjonalnych zmian czy burz związanych chociażby z samym właśnie, tak jak tytuł dzisiejszej konferencji, lękami. Taki lęk przed adopcją, ja przynajmniej na dzień dzisiejszy mógłbym podzielić na dwa lęki. Jest jeden lęk związany z samą procedurą przejścia tego etapu adopcji, a drugi lęk, co będzie, tak, potem, po adopcji, kiedy już będziemy mieli dziecko u siebie. To są dwa takie lęki, z którymi naprawdę się trzeba zmierzyć. Co do tego lęku, no to jest ciężko cokolwiek powiedzieć, bo każdy pisze swoją historię, każdy wypełnia swoją księgę swoimi, że tak powiem, emocjami, swoimi myślami, każdy sobie z tym w jakiś sposób radzi. Natomiast co mogę powiedzieć na temat samego procesu, naprawdę nie ma się czego obawiać. To jest proces, który ma na celu w jakimś stopniu przygotować nas do tego, żeby zostać rodzicami. I mówię jeszcze raz tutaj wielkie słowo dziękuję za tym wszystkim osobom, które były tutaj na naszej drodze.
Odpocznijcie chwilę, jeszcze powrócimy do waszych doświadczeń, a tu oddamy głos mamie, która samotnie wychowuje dziecko.
Mam na imię Irena i mam 5-letnią córeczkę, adoptowaną córeczkę. Pojawiła się w moim życiu, kiedy miała 2,5 roku. I tak samo mogę powiedzieć, że bardzo na nią czekałam, bardzo jej chciałam. Wszystko, właściwie całe życie moje ukierunkowałam na tą decyzję. Ja się zdecydowałam samotnie adoptować dziecko, ponieważ też właśnie taka moja historia życia, no właśnie, gdzieś zabrakło jakiejś miłości partnerskiej. Ja byłam w związku z mężczyzną i ten mój partner, to był taki wolny związek, tak? No niestety gdzieś tam ja się nie pogodziłam wewnętrznie na taki związek. Chciałam bardzo, żeby to było małżeństwo. No cóż, nie chciał. Mówił, że małżeństwo wszystko psuje, że się przestaje chcieć. Więc kiedy sobie uświadomiłam, że nie chcę takiego związku, nie chcę takiego bycia z mężczyzną, który nie patrzy w tą samą stronę, co ja, postanowiłam o zmianie tego życia. No i to uważam za niesamowite, przeogromnym cudem, przeogromną zmianą, tak? Ta myśl o adopcji była, myślę, że chyba bardzo długo ze mną, ale nie była też chyba tak bardzo uświadamiana na samym początku. Też chciałam mieć swoje dziecko, nie pojawiło się, więc też przeżyłam jakiś ból, tak? Zresztą chyba wszyscy rodzice przeżywają ten ból, że nie pojawia się nasze dziecko. Musimy się z tym bólem pogodzić. I mogę powiedzieć, że kiedy ja się właściwie chyba pogodziłam już ze swoją bezpłodnością, no to praktycznie ta myśl o adoptowaniu dziecka pojawiła się z całą siłą. I nie umiem tego inaczej wytłumaczyć, jak po prostu myśl od Boga. Tak mam teraz zrobić. Zresztą myślę, że całe moje życie chyba trzeba rozpatrywać właśnie poprzez wiarę, poprzez gdzieś przylgnięcie, tak? I po tych wszystkich perypetriach mogę powiedzieć, że wiara mnie ocaliła. Ale właśnie, kiedy podjęłam już tą decyzję o adopcji, najpierw zanim się skierowałam też do ośrodka adopcyjnego, to też podjęłam się duchowej adopcji. Być może Państwo wiedzą, że jest teraz taka modlitwa o dziecko poczęte, żeby mama nie usunęła ciąży. Ja się modliłam te 9 miesięcy, no i po tym już okresie wiedziałam, jak mam dalej postąpić. Bałam się, bo nie wiedziałam, jak zostanę przyjęta. Jestem sama, ale jest prawo, że może się samotna kobieta starać o dziecko. Pojawiłam się w ośrodku adopcyjnym. Poczułam się tam bardzo dobrze, tak samo jak tutaj sąsiedzi moi, tak, przedmówcy. I zaczęła się ta moja historia. I ja bardzo pragnęłam dziecka, bardzo oczekiwałam tego dziecka. Przeszłam też to szkolenie razem właśnie z małżeństwem. Tutaj obok mnie siedzącym, jesteśmy z tego samego szkolenia i czekałam na telefon, dokładnie. Kiedy wreszcie zadzwoniła do mnie pani Ola, psycholog, i umówiła się ze mną na to spotkanie, żeby mi przedstawić informacje o tym dziecku, no coś właśnie się takiego też zaczęło dziać dziwnego, tak? Jakiś taki wielki niepokój, a wcześniej była wielka radość przez cały czas przygotowywania się w czasie tego kursu. To było no, nie do opisania, takie radosne przeżycia. Przedstawiona została mi dziewczynka i umówiliśmy się na poznanie dziecka. No i niestety, ja się nie zakochałam w moim dziecku od pierwszego wejrzenia. Nie zakładałam tego, myślałam, że dotkną mnie wszystkie takie pozytywne emocje, że no w ogóle nie zakładałam po prostu negatywnych emocji u siebie. Jakiegoś takiego bloku, blokady, nie wiem, co się wtedy ze mną zaczęło dziać. Ale oczywiście no, nikomu nie mówiłam, tak, o swoich emocjach. Może też z powodu moich doświadczeń rodzinnych, ponieważ rodzina doznała szoku, kiedy poinformowałam po szkoleniu moich rodziców. Mój tata się nie spodziewał w ogóle tego. Powiedział mi, że upadłam na głowę, że w tych czasach podjęcie takiego zadania to po prostu jak samobójstwo. Ale no, moja determinacja była chyba bardzo silna w tym kierunku. No i zaczął się okres spotykania z moją córcią. Właściwie to też zaczęliśmy już jeszcze przed okresem styczności, zaczęliśmy od pobytu w szpitalu. I cały ogrom jakby problemów zdrowotnych mnie to po prostu przerastało. A moje dziecko chyba sobie nic z tego nie robiło, po prostu jakby do niej nie docierało. Przeszłam, mogę powiedzieć, taki chyba szok poadopcyjny, tak to się chyba też nazywa. Chciałam tego dziecka, a z drugiej strony pojawiły się emocje takiej niechęci do tego dziecka, zagniewania na nią, niezrozumienia jej chyba też, tego jej temperamentu. Tej ambiwalencji uczuć się w ogóle nie spodziewałam, tego, że nie pokocham jej od razu, chyba też się tego nie spodziewałam. Więc bardzo się ze sobą spierałam w sobie wewnętrznie, duchowo. No i właściwie chyba sobie wytyczyłam takie zdania, że nikt mnie do tej adopcji, do tej decyzji nie zmusił. Była to moja wolna i nieprzymuszona wola. Bardzo tego dziecka pragnęłam i ona jest dla mnie darem od Pana Boga, więc tak ją będę traktować. I pomyślałam sobie wtedy, że właściwie, kiedy właściwie zaczęłam myśleć o tym, że to jej się przydarzyła taka historia życia, że ona za chwilę będzie się zmagać z kryzysem tożsamości, z myślami, że została porzucona, że może niekochana. Przemieniłam swoje myślenie totalnie. Przestałam myśleć o sobie w kategorii, że ja jestem może tutaj pokrzywdzona. Właściwie postanowiłam po prostu zmienić myślenie i to się zaczęło dziać w głowie, w sercu, w duszy. Owszem, przeszliśmy duże takie trudności, tak? Po pierwsze były to chorobowe trudności, były to potem trudności związane z przeniesieniem dziecka do przedszkola. Nie wiem, jak już się, bo mamy taki okres, urlop macierzyński, tak to się nazywa, tak? Dostajemy taką szansę, żeby być z dzieckiem na takich samych jak prawach jak rodzice biologiczni. Dziecko moje chodziło do przedszkola, ale było zapisane do 14 godziny, potem jak musiałam wrócić do pracy, bo przecież urlop huczny, urlop roczny, właściwie ja przestałam mieć marzenia, że będę rok czasu na urlopie, dlatego że no, finanse na to nie pozwolą. I musiałam wrócić z poczuciem takiego żalu i z poczuciem ogromnego zmęczenia. Może niektórzy myślą, że na urlopie się odpoczywa, ja nie odpoczęłam, niestety. Więc wróciłam do pracy, ale jak tu wrócić do pracy, jak tak naprawdę nie mam co z dzieckiem zrobić, na nianie mnie nie stać, no bo pensja nie taka, tak? W przedszkole nie chcę, informacje, że mam taką sytuację, no jakby no blok ze strony dyrekcji, przedszkola, nikt mi nie chciał pomóc, takie miałam wrażenie, więc w ostateczności już udałam się do Wydziału Oświaty w Szczecinie i po prostu znowu chyba też zaniosłam podanie, już nie pamiętam, tak, to zaniosłam podanie, usłyszałam, dlaczego pani z tym problemem do mnie. No i ja mówię, do kogo mam się udać? Przecież ja tak naprawdę byłam u jednej pani dyrektor o przesunięcie godzin, u drugiej pani dyrektor w przedszkolu. No nie mam, nie wszędzie po prostu odmowa pomocy. Usłyszałam po drodze smutne słowa właściwie, że gdybym była rodziną zastępczą, miałabym większe prawa. Więc praktycznie po dwóch dniach był telefon, że mam miejsce w przedszkolu dla dziecka. Także wróciłam do pracy, dziecko ma zapewnioną opiekę w przedszkolu. Co jeszcze mnie spotkało, co właściwie tak myślę, że chyba warto też powiedzieć, co nie wiem, czy warto, czy nie warto, to już państwo też ocenicie, ale ja uderzyłam się na przykład z takim blokiem ze strony instytucji państwowych. Ubezpieczyciel, kiedy jesteśmy gdzieś tam ubezpieczeni w zakładzie pracy na różne okoliczności, urodzenia dziecka, zgonu rodziców, teściów, jakieś choroby, tak? Ja się zwróciłam o wypłatę takiego świadczenia. No i tutaj pani owszem przyjęła mój wniosek, ale po jakimś czasie dostałam pismo, że zaistniałe zdarzenie nie miało miejsca. I nie wypłacą mi tego zaświadczenia. No więc we mnie się zagotowało już wtedy, to już chyba była taka determinacja, że no jak to mi się nie należy? Dla tego dziecka się należy. I praktycznie musiałam pisać znowu pismo jakieś 4- czy 5-stronicowe, żeby to świadczenie uzyskać. Odpisano mi, że w drodze wyjątku wypłacą mi to świadczenie. Więc praktycznie od samego początku walka. walka o przekonanie moich rodziców. Znaczy, ja nawet nie walczyłam chyba z moimi rodzicami o ich przekonanie. Po prostu ja zostałam w którymś momencie sama, bo my się na siebie obraziliśmy. Ja po prostu przez chyba 3 miesiące byłam zupełnie sama.
Ja się nazywam Łukasz, jestem tutaj z moją żoną Dorotą. Jesteśmy 10 lat w małżeństwie, mamy 2 adoptowanych dzieci, chłopczyka 4-letniego i 2-letnią córkę i chcieliśmy właśnie troszkę opowiedzieć o tym, jak to jest. I pierwsze, od czego chciałbym zacząć, to bycie, często też tak pokutuje takie przekonanie, że trzeba być chyba jakimś nadczłowiekiem, żeby adoptować, czy trzeba mieć jakieś niesamowite predyspozycje, żeby adoptować, żeby być rodzicem adopcyjnym. Chciałem powiedzieć, że jest to nieprawda, że adopcja jest tak naprawdę możliwa dla każdego, naprawdę. Nie trzeba być kimś wyjątkowym, nie trzeba mieć jakichś niesamowitych cech charakteru, usposobienia i tak dalej. My jesteśmy zupełnie normalnymi ludźmi, normalnym małżeństwem. Mamy swoje wady jak każdy, tak? Także to jest, mi się wydaje, bardzo ważne, bo może wiele osób rozważa tą adopcję, ale myśli sobie, że to nie jest dla nich, bo są tacy, a nie inni, bo się mogą nie nadawać. Wiele razy słyszymy, jak ktoś nam mówi, że to jest niesamowite, że odwodowaliście i tak dalej, jacy wy musicie być tacy, siacy, a owacy. A mi się wydaje, że jest to nieprawda, że my nie jesteśmy jacyś tam wspaniali i to, że siedzimy, to wcale nie oznacza, że jesteśmy jacyś lepsi. Wręcz przeciwnie, uważam, że jesteśmy po prostu bardzo, bardzo normalni i adopcja jest naprawdę dla każdego, bo wiadomo, że przychodzi taki moment w małżeństwie, gdzie się okazuje, że nie możemy mieć własnych dzieci. Na pewno jest to moment trudny dla każdego małżeństwa, tak, bo każdy gdzieś tam chce mieć te swoje dzieci, ale w naszym przypadku ten fakt niemożności posiadania własnych, biologicznych dzieci nie był jakimś takim wielkim dramatem, jakąś mieliśmy po prostu dużą łatwość, żeby wybrać adopcję i wydaje nam się, że adopcja to nie jest ta gorsza droga, tak, że jak nie możemy mieć własnych dzieci, to jest ta gorsza droga i no, jak nie mamy biologicznych dzieci, no dobra, no to pojedziemy do ośrodka i może będziemy adoptować. Ja tak wcale nie uważam. Jest to po prostu inna droga, tak? Małżeństwo, które nie może mieć własnych dzieci, staje na jakimś tam rozdrożu, tak? I po prostu musi skręcić w inną drogę. I ta droga jest równie ciekawa, równie pasjonująca. Są oczywiście tam różne problemy, jak na każdej innej drodze, tak jak na tej drodze z własnymi dziećmi biologicznymi. Jest równie piękna, wymagająca. Ale jest to droga równoprawna.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam na imię Dorota, jestem mamą 2 dzieci adoptowanych. Jestem bardzo wdzięczna rodzicom biologicznym moich dzieci za to, że mogę być mamą. To chciałam powiedzieć przede wszystkim, bo gdyby nie oni, nie byłabym tutaj, nie przemawiałabym do Was. Dzięki nim mogłam zostać mamą, mieć 2 dzieci, naprawdę wspaniałych dzieci. Chociaż adopcja nie była dla mnie łatwa i nie jest łatwą sprawą, ale myślę, że to jest wszystko do przejścia. Tak naprawdę z początku adopcja wydaje się czymś trudnym, kiedy się w to wchodzi. Dla mnie adopcja na początku była przygodą, kiedy o niej słyszałam. Kiedy dostałam dziecko do domu, adopcja stała się czymś, no wtedy stało się to dla mnie dużą trudnością. Musiałam nawiązać relacje z dzieckiem, było to dla mnie bardzo trudne. Myślę, że zajęło mi to 1 rok, żeby naprawdę wejść taką w relację z małym dzieckiem. Natomiast druga adopcja, to właśnie chciałam zarekomendować, żeby adoptować przynajmniej 2 razy, jest po prostu czymś naturalnym, ponieważ kiedy jak gdyby wejdzie się w tą relację z dzieckiem adoptowanym za 1 razem, jest to ogromny trud jakiś, bo stoją różne dylematy, niepewność, nie tylko związana z adopcją, ale też samym rodzicielstwem, samym macierzyństwem. Myślę, że wiele kobiet to przeżywa, kiedy staje się 1 raz matkami. Kiedy ja rozmawiałam z wieloma kobietami na temat mojej niepewności związanej z adopcją, okazywało się, że one przeżywały podobne ogromne dylematy, czy pokochają, czy jak się odnajdą w tym wszystkim z dzieckiem właśnie swoim biologicznym. A druga moja adopcja była po prostu czymś naturalnym. Myśmy po prostu to dziecko wzięli do domu i ono się stało naszym dzieckiem. I tam nie było żadnych pytań, żadnych dylematów, żadnego zastanawiania się. Ona po prostu stała się siostrą mojego syna i moją córką. I tak naprawdę ten czas, który, no jesteśmy już 4,5 roku rodzicami adopcyjnymi, czas powoduje, że ta adopcja przestaje być problemem. To jest coś, co się jak gdyby rozmywa w naszym życiu, staje się codziennością, bo tak naprawdę ja jestem zwykłą mamą, moje dzieci mają problemy, ale to są ich problemy, a nie problemy dzieci adopcyjnych. To są indywidualne problemy moje, mojej historii i historii moich dzieci. Jak gdyby ta naklejka, etykieta adopcyjna gdzieś tam z nich schodzi, się gdzieś tak rozmywa. One po prostu stały się moimi dziećmi. Ta głęboka więź nawiązana z dziećmi powoduje, że one przestają być adopcyjne. Po prostu przestają być adopcyjne. To są po prostu nasze dzieci.
A możecie opowiedzieć o momencie, w którym poczuliście się mamą i tatą?
Ja osobiście jakby od razu poczułem się tatą. Mi się wydaje, że w tym całym procesie adopcyjnym mężczyźni mają troszkę łatwiej, bo oni jednak nawet w przypadku tej w normalnej ciąży, kiedy ma się te dzieci biologiczne, oni tego dziecka nie noszą, nie mają z nim takiego emocjonalnego kontaktu, nie czują go fizycznie. Te dzieci się po prostu mężczyzną pojawiają, tak? I mi się wydaje, że w moim przypadku to tak było w przypadku adopcji, że nagle się po prostu dziecko pojawia i ja osobiście, tak, moja żona ma troszkę inne doświadczenie, ale ja osobiście jakby nie miałem problemu, żeby wejść od razu w tą relację, po prostu pojawił się nasz synek i to po prostu było moje dziecko, także nie miałem jakby problemu, żeby z nim nawiązywać relację, ale jest to moje osobiste doświadczenie.
Ja nie mogę powiedzieć takiego momentu. Jest to dla mnie pytanie jakieś takie, na które nie potrafię odpowiedzieć.
Powiem tak, my jesteśmy trochę pozbawieni tego tutaj troszeczkę tego oczekiwania na dziecko w takim wymiarze, jak jest w drodze, że tak powiem, naturalnej. To też to oczekiwanie na telefon, to zależy, tak jak mówię, każdy sobie z tym radzi troszeczkę inaczej. To, co to my mówiliśmy o tym naszym takim chwilowym zawahaniu, to był właśnie ten moment, że ja mam takie trochę wrażenie i sobie czasami tłumaczę, że ten jeden dzień, który my mieliśmy na podjęcie tej decyzji, to było te 9 miesięcy, które ma normalnie, że tak powiem, para, która się spodziewa dziecka i że gdzieś tam chyba w tym momencie umysł nie wytrzymał tego, że tak powiem, skumulowania tych emocji 9-miesięcznych w ciągu jednego dnia, a w sumie kilku godzin, bo to ciężko jest tak oczekiwać na telefon, bo tu można naprawdę w pewnym momencie nie wyjść z tego, że tak powiem, do końca zdrowym, jak się za każdy telefon łapie i patrzy, czy to już nie jest ten telefon, tak? Gdzieś taka jest prawda, że w tym momencie oczekiwania, tak jak mówię, każdy sobie radzi z tym indywidualnie. Tutaj nie ma jakby recepty, tak mi się wydaje, ogólnej, że można by było to coś poradzić, czy jakoś uogólnić. No my się wciągnęliśmy w wir normalnie codziennych wydarzeń, które życie po prostu wróciło w cudzysłowie do normy. Natomiast powiem szczerze, też mi jest ciężko na przykład powiedzieć, kiedy tak poczułem się tatą, ponieważ ja się poczułem tatą w momencie, kiedy ja podjąłem już tą decyzję, podjęliśmy decyzję, że będziemy się starać w ten sposób o dziecko, tak, że ja już gdzieś tam się czułem, że będę tym tatą, tak? Nie było takiego przełomu, że nagle gdzieś tam się, o kurczę, jestem tatą. Nie, nie było czegoś takiego. Po prostu od samego początku ja już czułem, że jestem tatą, tak?
Jeżeli ja miałabym doprecyzować ten moment, no bo generalnie to od samego już po tym rozmowie z Sylwią to już wiedziałam, że będę, ale kiedy tak na 100%, to chyba wtedy, kiedy odwiedzaliśmy jeszcze Olę w pogotowiu, i kiedy ona sama wyciągnęła do mnie ręce, a było to po 2 tygodniach, była taka zdystansowana i spokojna, więc musiałam się powalczyć o jej względy i 2 tygodnie trwało, zanim Ola mnie zaakceptowała i wtedy już też jakby się poczułam, że faktycznie będzie dobrze.
Ja się nie od razu poczułam mamą. Myślę, że bardziej się czułam jako wychowawczyni, bo też taką rolę pełnię. Było troszeczkę takie zadziwiające dla mnie, że już jestem nazywana mamą od pierwszych dni, kiedy zaczęłam przychodzić do tęczowego domku i tam panie nazywały mnie mamą, a dla mnie to był też taki trochę taki szok. Przełomowym momentem był dzień dziecka w przedszkolu, po prostu. I wtedy widziałam tą moją córcię, która była tak wpatrzona we mnie i tak się cieszyła, że jej mama przyszła, co wywołało we mnie wielkie przeżycia. I praktycznie od tego momentu mogę powiedzieć, że się poczułam mamą, a moją Basię wzięłam przed dniem matki, dokładnie 25 maja, to był pierwszy mój dzień mamy 26 maja, nie był taki właśnie świadomy, natomiast już ten drugi tak, no ale to dopiero w tym przedszkolu.
Ponieważ zwykle trafiacie do ośrodka adopcyjnego, który was prowadzi w czasie całej tej procedury oczekiwania na dziecko, ale jak sobie wyobrażacie funkcjonowanie innych instytucji, które gdzieś tam wam towarzyszą, ale właśnie przez to, że ośrodek jest takim waszym adwokatem w tej sprawie, to niekoniecznie macie z nimi bezpośredni kontakt. No, z sędzią, kiedy jest wydawana decyzja, to jeszcze tam jakieś spotkanie jest, prawda? Ale jak sobie wyobrażacie, że jak to w ogóle powinno wyglądać z waszego doświadczenia?
To może zacznę. Ja miałam zasądzony okres styczności półroczny i wydawało mi się, że to za długo. Nie wiem, pół roku było dla mnie długo. To się wiązało z kontaktem z prawną opiekunką mojej córki. Jeszcze wtedy nie córki, tak? No bo sytuacja prawna niejasna. Wszelkie zgody musiały być składane przez tą opiekunkę w szpitalach czy w związku z leczeniem, więc to było dla mnie trudne. Nie wiem, dlaczego miałam taki długi czas, bo słyszę, że niektóre pary mają to taki czas dwumiesięczny krótszy, więc tutaj chyba myślę, że lepiej dla takiego komfortu tych przyszłych rodziców ten czas skrócić. Aczkolwiek no, być może sędzia potrzebowała tego czasu też. Chciała się ze mną spotkać. Już widziałam się z nią i nie wiedziałam tak, dlaczego chce się ze mną spotkać. Właściwie ona mówiła, ja tak stałam tylko i słuchałam to, co mówi. Usłyszałam, że mogę się wycofać. Jeszcze mam ten półroczny okres, że mogę się wycofać, czego nie zakładałam na początku. Prawda, ja chciałam być mamą, więc nawet to dziwne mi się takie wydało. Myślę, że tutaj już wspomniałam trochę o tych instytucjach, które właściwie wywołały we mnie jakąś burzę złości. No ale no cóż, no takie doświadczenia miałam. Może inni mieli mniej takie doświadczenia negatywne.
Proces adopcyjny to jest jak gdyby wchodzenie ze swoim bardzo intymnym, prywatnym życiem w jakieś takie publiczne układy, tak, że najpierw muszę się odsłonić przed ośrodkiem, muszę przejść te wszystkie testy, więc jak gdyby to połączenie swojej intymności, prywatności, która w życiu normalnym jest, kiedy decydujemy się na dziecko, to jest tylko nasze, rodzi się nasze dziecko, to jest tylko nasze, przez pierwsze parę tygodni nie zapraszamy gości, bo to jest tylko nasze, w przypadku procesu adopcyjnego jest utrudnione. I dla mnie to było trudne, że chciałam, żeby to było bardzo intymne, moje, a tu jednak no, musiałam przechodzić te procedury. No po prostu było to trudne, ale przyjęłam to. Też nie widzę żadnej alternatywy, bo rzeczywiście jest to wszystko po to, żeby chronić te dzieci, ja to rozumiem. Ale no nie jest to łatwe, no bo jednak ma się tą dużą potrzebę chronienia tych emocji, które są na początku adopcji bardzo duże, tak jak Irena mówiła, są bardzo ambiwalentne, też trudne. Zrozumienie dziecka, jego historii, naszej historii, no to wszystko to jest bardzo dużo. A jeszcze do tego dochodzi właśnie sędzina, która przy naszej drugiej adopcji zaczęła mnie wypytywać, czy ja się leczyłam. To było dla mnie takie, no troszkę nie na miejscu, że tak powiem, bo wystarczyło po prostu zadać te pytania, które są, a nie jakoś tam dopytywać się o moją historię, która nie miała związku tutaj ze sprawą. I ja nawet nie pamiętam, co odpowiedziałam na tej drugiej rozprawie.
No my możemy powiedzieć, że akurat jeśli chodzi o ten temat cały proceduralny i tak dalej, to mieliśmy naprawdę niewątpliwe szczęście, że tak jak powiedziałem, procedury są procedurami, ale te procedury realizują ludzie i my po prostu spotkaliśmy na swojej drodze po prostu ludzi, którzy to co musieli, no bo prawo tutaj zobowiązuje do przeprowadzenia pewnych czynności, wykonali to w sposób po prostu po ludzku, byli dla nas bardzo życzliwi i nawet powiem szczerze, że tutaj jak dużo osób, tak jak z rozmów i tak dalej, miało właśnie duże obawy przed rozprawą, to my też mieliśmy takie szczęście, że trafiliśmy na sędziego, który po prostu po pierwszych dwóch, trzech minutach pobytu na sali po prostu, no nie wiem, odpłynęły mi jakiekolwiek wątpliwości, bo jego podejście do tego tematu było po prostu no, tak, jak powinno być. Więc tutaj w tym wypadku akurat nam ciężko jest tutaj powiedzieć, że coś powinno być wyglądać lepiej, bo według nas wyglądało dobrze. No jedyne co, no to powiedzmy tutaj z racji tego, że no dosyć długo, jeśli chodzi, no nasza dziewczynka, że tak powiem, długo czekała na samą adopcję, tak, bo dosyć, to tu może ten czas mógłby być skrócony, co by na pewno myślę było, bo to było już w wieku jej 5 miesięcy, kiedy, no w sumie zobaczyliśmy. Natomiast myślę, że co bym chciał, żeby było może inaczej, to między innymi tu byśmy, tak mi się wydaje, że byśmy wszyscy chcieli troszeczkę ocieplić samo słowo adopcja, żeby, bo sama procedura no jest jaka jest, natomiast żeby już tutaj w normalnym życiu, kiedy już jesteśmy rodzicami adopcyjnymi, żeby w momencie, kiedy pada słowo, że dziecko jest adoptowane, żeby to budziło naprawdę pozytywne skojarzenia. Bo mam wrażenie takie troszeczkę czasami, że w niektórych sytuacjach, gdzie pada to słowo, że jest adoptowane, tak nie do końca budzi pozytywne emocje. Może nie budzi negatywnych, ale to nie są też pozytywne emocje. Gdzieś zapala się w tej drugiej osobie światełko, coś jest nie halo, adopcja. a tak naprawdę nie jest nic nie halo, jest wszystko tak, jak powinno być. Po prostu dziecko, które pojawia się w rodzinie adopcyjnej, przychodzi troszeczkę inną drogą do tej rodziny, natomiast reszta jest wszystko tak samo, jak w normalnych. To jest takie trochę może dziwne określenie, ale innego nie mogę, że tak powiem, naturalnych rodzinach, gdzie dziecko przychodzi z dwojga, że tak powiem, ludzi. Tutaj bardzo bym chciał, żeby właśnie, bo sam proces adopcyjny nie jest czymś ciężkim, nie jest czymś złym, a mam wrażenie, że takie pokutuje trochę w społeczeństwie przeświadczenie, że to jest droga przez mękę. Nie ukrywam, że w momencie, kiedy my się decydowaliśmy, również szukaliśmy w różnych źródłach, no wiadomo, tutaj jest jednym takim fantastycznym źródłem, taki internet, w którym dużo można znaleźć informacji, natomiast te informacje, które są w internecie i nie tylko zasłyszane, w większości one jednak opisują negatywne tematy związane z tym procesem, a tak naprawdę adopcja w samym założeniu jest czymś pięknym. To jest dane szansy, że tak powiem, tym dzieciom i tym rodzicom. Nie chciałbym, żeby adopcja się kojarzyła z dwoma słowami na nie. Niechciane i niemożność. To nie są dzieci niechciane, a my nie jesteśmy rodzicami, które nie mogą mieć dzieci. Bo jesteśmy tutaj dowodem, że możemy mieć dzieci i że te dzieci nie są niechciane, tylko są chciane, tak? Bo my je chcemy.
Ja może tutaj bym chciała wtrącić swoje takie zdanie, ponieważ kilka moich koleżanek też jest mamami adopcyjnymi i skarżą się na taki czasami brak profesjonalizmu różnych służb. Mianowicie, kiedy idą z dzieckiem do przychodni i coś się nie zgadza w PESEL-u czy do szpitala, to wtedy taka niezdrowa ciekawość, to jest brak profesjonalizmu i wytykanie, że to musi być dziecko chyba adopcyjne. I wydaje mi się, że w wielu miejscach pracownicy powinni być przeszkoleni, jak się zachowywać w takich sytuacjach. To, że dziecko jest adoptowane, to może się przytrafić, może się pojawić ten problem, kiedy na przykład jest bardzo chore i trzeba wiedzieć, czy w rodzinie nie było chorób, albo na przykład czy jakaś choroba nie jest dziedziczona. Ale to robi się z ogromną kulturą, a nie z naruszaniem uczuć rodziców adopcyjnych. Także brak tych szkoleń w wielu instytucjach. Ja chciałabym tutaj zaprosić pana profesora, który się tam gdzieś pojawił, panią doktor, do naszego tutaj panelu, byśmy też porozmawiali, bo pojawiły się wątki, które wymagają ich obecności. Jest też pani Sylwia Flansko-Waleska, dyrektor ośrodka adopcyjnego, jest gospodarzem dzisiejszej konferencji. Pojawił się tutaj też temat w wykładzie pani doktor dotyczący wcześniaków. I przyznam, że ja mam takie wyobrażenie, że jak jest to dziecko w inkubatorze, to gdzieś ta ręka matki jest przy tym dziecku. Natomiast tutaj na pytanie skierowane do pani doktor, czy spotyka się z rodzinami adopcyjnymi, odpowiedziała, że nie. Dlatego, że te dzieci trafiają do rodzin zastępczych. Czyli jest jakaś przerwa, jest jakaś luka, że te dzieci nie mają szansy na trafienie bezpośrednio do rodzin adopcyjnych, do swoich przyszłych rodziców, którzy by tę rękę do tego inkubatora przyłożyli.
Niewątpliwie tak jest, to znaczy ja faktycznie mam takie doświadczenia, że przekazujemy tego wcześniaka w ręce rodziny zastępczej, zwykle bardzo doświadczonej i bardzo zaangażowanej, ale nie zawsze to jest właśnie, bo to co mi teraz przyszło do głowy, nie zawsze to jest w momencie, kiedy uważamy, że dziecko już jest gotowe do wypisu. Czasami my uzyskujemy tą zgodę sądu, nawet tydzień albo i dwa tygodnie, kiedy dziecko jest de facto gotowe do wypisu. Do tego czasu dziecko musi przebywać w warunkach szpitalnych. No, chyba tam nie muszę nikogo przekonywać, że no, szpital jest tylko dla dzieci chorych. Natomiast w przypadku dzieci zdrowych jest swego rodzaju zagrożeniem, bo to jest nieprawidłowe środowisko. I to jest jakaś taka druga rzecz, myślę, że negatywna, oprócz tego, że faktycznie u nas chyba nie ma takiej możliwości, albo przynajmniej jest utrudniona taka możliwość, żeby już właśnie w tej chwili wypisu dziecko mogło być przekazane w ręce rodziny, która de facto się będzie nim opiekować jak własnym dzieckiem. Natomiast to, co pani wspomniała, absolutnie byłoby ważne i tak się dzieje, przynajmniej tak mi się wydaje, że tak się dzieje na Zachodzie, że rodzice adopcyjni już zaczynają funkcjonować na oddziale dużo, dużo wcześniej. W naszych warunkach tak nie jest. Ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Nie znam za bardzo tych uwarunkowań prawnych, ale ma to ogromne znaczenie, bo udowodniono, i to już nie podlega żadnej dyskusji, że dzieci, które mają kontakt, nawet wcześniaki, które mają kontakt z matką od początku swoich dni, rozwijają się inaczej. My to widzimy. Nawet one, nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale one szybciej reagują często na leczenie. Coś w tym jest. Takie chyba najbardziej kojarzące się z opieką nad wcześniakiem, taką relacją matki i dzieckiem, to jest kangurowanie. Na pewno państwo słyszeliście o tym. I to jest rzecz, którą my stosujemy nawet u dzieci wentylowanych, najszybciej jak się tylko da. Dzieci, które są zaintubowane, które są wentylowane, my wykładamy do matki. To jest oczywiście ogromne przeżycie dla rodziców zawsze, bo oni początkowo oczywiście się boją, że zaszkodzą, a potem jeżeli już przełamią ten strach i nabiorą przeświadczenia, że to jest też taki rodzaj terapii, no jest dla nich to po prostu ogromne doświadczenie, ale dla dziecka ma to ogromne znaczenie. Dlatego bardzo szkoda, ale faktycznie u nas nie funkcjonuje chyba ten system tak do końca najlepiej. Osobną rzeczą, jeszcze tu na końcu powiem, osobną rzeczą jest tak, że rzadko się zdarza, żeby było tak, że mama wcześniaka urodzi dziecko, jest cięcie. Tak nie jest zwykle. To zwykle jest donoszone dziecko, że mama donosi dziecko i już ma decyzję podjętą, że oddaje dziecko do adopcji. W przypadku wcześniaka to się rzadko zdarza i często jest tak, że ta mama mimo wszystko kontynuuje tą opiekę. Ona jest zwykle coraz rzadsza, nie taka, jakbyśmy się spodziewali, ale jest.
Bo nasza córeczka no, była zupełnie zdrowa i też no, nie znamy historii ani jakichś uwarunkowań prawnych, czemu dopiero w piątym miesiącu życia mogła być w zasadzie skierowana do adopcji czy skontaktowana z rodzicami adopcyjnymi. No i na pewno bezwzględnie szybszy kontakt to byłby lepszy i dla dziecka i dla nas. Ona się bardzo zmieniła, jak trafiła do nas. Ona była bardzo takim wyciszonym, opanowanym dzieckiem. Nie lgnęła od razu do ludzi, tak jak mówiłam, 2 tygodnie mi zajęło, zanim zdobyłam jej względy. Rzadko się uśmiechała, niełatwo ją było rozbawić. I taka była przez ten cały okres, kiedy my uczęszczaliśmy do pogotowia, ją odwiedzaliśmy. Natomiast kiedy przyszliśmy z nią do domu, jeszcze tak chcieliśmy być sami, żeby tylko była babcia z nami, ale dziadek też przyszedł, bo nie mógł sobie podarować. I tak się obawialiśmy tego pierwszego dnia w domu, jak to będzie. Zresztą pani z pogotowia też mówiła, że no może być różnie, tak, nowe miejsce, nowi ludzie, żebyśmy dzwonili, jak będzie taka potrzeba. Natomiast Ola po prostu przeszła samą siebie. Zmieniła się o 180 stopni. To dziecko nie spało do godziny 11 na wieczór razem z naszym dziadkiem, którego też nie znaliśmy od tej strony, który skakał nad łóżeczkiem, bawił się z nią. Ona się śmiała, rechotała, skakała, więc po prostu to była taka ogromna metamorfoza, że nie mogliśmy w to uwierzyć. Także nie znamy podstaw takiego zachowania.
Znaczy my mieliśmy wrażenie, że ona po prostu się cieszy, że jedzie do nas. Mieliśmy obawy właśnie zabierając ją stamtąd, bo to jest zmiana środowiska, zmiana otoczenia, zupełnie coś innego dla takiego małego dziecka. A jak nam później pani powiedziała, że tą noc przed, kiedy mieliśmy już ją zabrać, ona nie spała, znaczy była taka jakaś podekscytowana. Przecież to jest dziecko, które nie było w stanie, że tak powiem, gdzieś świadomie wiedzieć, że coś się wydarzy, ale coś jednak się działo, bo była podekscytowana. Jak ją wsadziliśmy w nosidło, żeby ją zanieść do samochodu, ona zaczęła się śmiać. Jak się uśmiechnęła w tym momencie, tak nie zszedł ten uśmiech do samego, aż poszła spać. Tak? Naprawdę te emocje w tym wszystkim no, są bardzo istotne i chyba są podstawą w tym wszystkim. Naprawdę żadne słowa tego nie opiszą, ani przekaz. No coś w tym wszystkim po prostu jest. To, co pani doktor powiedziała, że dzieci pod ręką matki czy rodziców rozwijają się inaczej. Ja myślę, że w tym wszystkim no, podstawą jest ta miłość, którą jesteśmy w stanie dać tym dzieciom i ta miłość, którą one odpłacają nam.
Ja myślę, że tutaj ten model, o którym Państwo mówicie, model taki, żeby dziecko od razu ze szpitala trafiało do domu, byłby, może jest w wyobrażeniach bardzo idealny, ale musimy wziąć pod uwagę założenia i procedury prawne, tak, że to muszą być dzieci z uregulowaną sytuacją prawną. Musimy wiedzieć, że Kodeks rodzinny opiekuńczy daje 6 tygodni rodzicom na zmianę decyzji i wszystko może się wydarzyć. Musimy być pełni szacunku do tych rodziców, którzy przychodzą bardzo trudne chwile w życiu, często bardzo odmieniające ich życie na zawsze i że mają prawo do zmiany tych decyzji. I angażowanie w tym momencie rodziców adopcyjnych, którzy wypełnią tą lukę wcześniej, jest po prostu najzwyczajniej w świecie nie na miejscu, tak? Ponieważ jakby każemy też w drugą stronę, bo gdyby nie doszło do życzenia tej władzy rodzicielskiej, tak, zakładając, że będzie życzenie bądź pozbawienia, robimy innym rodzicom nadzieję. Nawiązują się więzi i jest później bardzo duży problem. Dlatego naprawdę ustawodawca myśli, że i tak dobrze to przemyślał, żeby zabezpieczyć wszystkie strony. Istnieją takie sytuacje, kiedy mamy świadomość tego, że to dziecko na pewno pójdzie do adopcji, chociaż takiej 100% pewności nigdy nie możemy mieć. I udaje nam się robić tak zwane preadopcje, że trafiają bezpośrednio do rodziny adopcyjnej, ale są to wyjątki. Rodzina musi podjąć jakby ogromne wyzwanie, mieć z tyłu głowy tą świadomość, że do tej adopcji może nie dojść, tak? Że też życzenie może nie nastąpić i z tego tytułu mogą być różne konsekwencje. Dlatego myślę, że zarówno sądy, jak i pomoc społeczna działają tutaj na rzecz dziecka i za wszelką cenę i ze wszystkich sił starają się jak najszybciej tą sytuację uregulować i żeby to dziecko trafiło do rodziny docelowej. Myślę, że każdy z nas ma takie przeświadczenie i nikt, kto pracuje w pomocy społecznej, ani osoby, które zajmują się bezpośrednią współpracą z takimi dziećmi, nie pozwalają sobie na jakąkolwiek zwłokę, na odłożenie czegoś w czasie. Wątpię, żeby takie osoby pracowały.
Ale oczywiście informacje, o których mówiła pani doktor, dotyczące wcześniaków, są niezwykle ważne dla rodziców adopcyjnych, bo jeżeli taki wcześniak, który trafi początkowo do rodziny zastępczej, a potem do rodziny adopcyjnej, to jednak będzie wymagał większej opieki, większych starań i ta pełna informacja o jego potencjalnych problemach powinna być dostępna. I też zakres wsparcia, jakie powinno to dziecko otrzymać.
Dlatego to jest ta druga część systemu, tak? Bo rodzina adopcyjna jest jakby tą końcową fazą, a ważne jest to rodzicielstwo zastępcze, głównie zawodowe rodzicielstwo zastępcze, do których trafiają wcześniaki, wyspecjalizowane osoby, które są w stanie pomóc dziecku i świadomie wychowywać to dziecko przez jakiś okres jako swoje, ale też nie nawiązywać na tyle więzi z nim, takich, może źle się wyraziłam, że te więzi są kontrolowane, tak, że ci rodzice mają świadomość, że pełnią, są profesjonalistami, pełnią tą opiekę i nadejdzie moment taki, że z dzieckiem będą musieli się rozstać. Wiemy, że z tego tytułu są problemy i wiele rodzin przechodzi rozmaite związane z tym później kłopoty i dużo emocji, tak, związanych, bo jednak opiekują się dziećmi, tak, to zawsze niesie ze sobą bagaż emocji, ale to jest ważne, żeby rozróżnić ten system, że bardzo ważne jest wsparcie rodzin zastępczych, tego, co robią dla tych dzieci, za czym trafią do adopcji, tak, dbanie o wspieranie tych rodzin, o odpowiednie ich przeszkolenie, bo to jest kluczowe w ich późniejszej opiece, tak. Rodziny adopcyjne poprzez ośrodki adopcyjne dostają pełną wiedzę na temat dziecka. My zbieramy pełen wywiad, optymalny wywiad i to zdrowotny, osobisty, o rodzinie pochodzenia, wszystko to, co jest niezbędne, aby poznać przyszłe dziecko. I staramy się robić to jak najlepiej, tak? Dlatego prosimy, dopytujemy i te informacje zbieramy w postaci karty adopcyjnej, i którą przekazujemy. I to nie jest tak, że dajemy jeden dzień. Tak, nie dajemy jednego dnia. Ja zawsze mówię, że z tą decyzją trzeba się przespać, że najwcześniej jutro można do nas zadzwonić, tak? Żeby ochłonąć, przespać, więc to nie jest tak. Dwa. Że to jest jeden dzień. Dajemy tyle czasu, ile jest potrzeba, tak? Mamy świadomość, to też zależy, jakie to jest dziecko, czy to jest malutkie, czy starsze dziecko, bo wiemy, że to wiąże się z tym, że poczucie bezpieczeństwa to nie tylko dziecka, ale też państwa musi być na tyle silne, że wiecie, że już jesteście gotowi na to, żeby przyjąć dziecko do domu.
Ja tylko chciałam wspomnieć, że no, ja myślę, że to faktycznie jest to bardzo taka delikatna sprawa i na pewno pani ma dużo racji, tylko ja mówię z punktu widzenia medycznego. Na pewno bardzo by było super, gdyby to dziecko miało po prostu wcześniej kontakt. I wcześniaki leżą długo, one leżą dłużej niż 6 tygodni często, szczególnie te ze skrajnym wcześniactwem. Ja nie mówię, że, ale chyba z jakiegoś powodu no, na zachodzie się tak dzieje, czyli jest to chyba możliwe.
Znaczy, na pewno nie mogą leżeć, jeżeli nie mają uregulowanej sytuacji prawnej. Jeżeli ona jest uregulowana, one zawsze w jakimś ośrodku adopcyjnym są zgłoszone i się pojawiają. Chyba, że ich deficyty na tyle są duże, że nie znajduje się rodzina, która chciałaby
przyjąć. Nie, ja mówię, że leżą w sensie ze względów medycznych, tak, leżą tak, dłużej tak, nie, niż, tak. niż ewentualnie
tak,
6 tygodni.
Tak, mam tego
ale
świadomość.
Ale druga rzecz,
tak.
że rodzice, no tak jak mówię, rzadko wcześniaków, przynajmniej z moich doświadczeń, rzadko decydują się na oddanie od razu po porodzie. To jest osobna rzecz.
Chciałem sprostować. Rzeczywiście nie mieliśmy jednego dnia. Może tak to trochę zabrzmiało, ale to był po prostu dla nas jeden taki ważny dzień w naszym życiu i to się ograniczyło do tego dnia. Rzeczywiście nie byliśmy zobowiązani podejmować decyzji w ciągu jednego dnia. Takie małe sprostowanie.
Panie profesorze, tytuł dzisiejszej konferencji Adopcje, nie lękaj się. Różne są te lęki występujące u kandydatów na rodziców adopcyjnych. Są lęki małe, duże. Tutaj nasi rodzice dzielili się tymi swoimi doświadczeniami. Co zrobić, aby te lęki nas nie ograniczały, a raczej wzmacniały, budowały i nas, i naszą nową rodzinę?
No, niech to nie zabrzmi kokieteryjnie, ale powiem, że po pierwsze rzeczywiście, tak jak poprzednio na jakieś pani trudne pytanie odpowiedziałem, że nie wiem. Bo to są zawsze osobne sprawy. To, co mnie się podoba, to, że ludzie, którzy są w podobnych sytuacjach, ze sobą się spotykają i sobie nawzajem pomagają. Że coś takiego jak grupy samopomocy, czy takie zgromadzenie, czy taka społeczność jak państwa społeczność, że to uważam, że to jest znacznie bardziej wartościowe niż jacyś przemądrzali fachowcy. To jest nie tylko to, że rada może być jakoś sensowna, bo ugruntowana na doświadczeniu, ale to jest to, co przy okazji badań nad grupami samopomocy określa się jako zjawisko I'm not alone. Takie poczucie, że się nie jest samemu, jest niezwykle ważnym źródłem energii i takiego konstruktywnego myślenia. Ja mogę też powiedzieć, z zaciekawieniem przysłuchiwałem się tej państwa rozmowie i ten wątek tych trudności biurokratycznych, można powiedzieć, że ta neuronauka, która teraz nieprawdopodobnie się rozwija, bardzo wiele dostarcza tych dowodów, o których pani doktor mówiła, jak jest ważny dotyk, jak jest ważna interakcja, jak jest ważny kontakt twarzą w twarz niemowlęcia i rodzica. Widziałam kiedyś taki przejmujący film, dzięki technikom to jest jakoś możliwe, że jednocześnie na ekranie twarz niemowlęcia i twarz matki. I eksperyment polegał na tym, że najpierw zgodnie z wolą eksperymentatora matka miała jakoś tak pieszczotliwie się zwracać do dziecka, no i tak jak to wtedy takie dziub-dziub, takie, no, kobiety to potrafią, mężczyźni mniej, ale mężczyźni się uczą, dzięki Bogu. I to dziecko reagowało no, zupełnie jakby było lustrzanym odbiciem. No, była tak intensywna interakcja, jakby to była zakochana para. I w pewnym momencie, zgodnie z wolą eksperymentatora, matka miała zamrzeć. Znieruchomieć miała jej twarz. I to, co się z tym dzieckiem działo wówczas, to było przeokropne. Ono zgłupiało. Ono rzeczywiście najpierw zamarło, potem zaczepiało, potem krzyczało, potem płakało. W końcu ta matka nie wytrzymała i mimo braku zgody eksperymentatora zaczęła z powrotem nawiązywać interakcję i to dziecko z powrotem jakoś odzyskiwało równowagę. Ja mówię Państwu o tym dlatego, że po pierwsze w moim wspomnieniu ten filmik, w sumie chyba przecież nie dłużej niż minutowy, jakoś bardzo mocno jest obecny. A po drugie, że ono jest też pewną metaforą, jak ważna jest ta bezpośrednia interakcja. Więc jeżeli mówimy o tych dzieciach najmłodszych, to właśnie ten kontakt wydaje mi się być tutaj zupełnie kluczowy. I myślę też, że taka gratyfikacja z tej interakcji płynąca dla rodzica jest najlepszym środkiem przeciwlękowym. Bo się rodzi więź.
Ponieważ pan profesor ujawnił się jako dziadek adopcyjny, a usiadł w tej chwili w gronie osób, które mówiły o swoich odczuciach związanych z adopcją, ja bym chciała poprosić pana profesora, żeby podzielił się swoimi odczuciami jako dziadek adopcyjny.
Terapeuta ma właściwie taki zawodowy obowiązek być zamaskowanym, więc to... Ale no, rzeczywiście to pamiętam dobrze. Szymek do naszej rodziny trafił, jak miał właśnie 6 albo 7 tygodni. Ja pamiętam jego zdjęcie takiego zamrożonego. Potem się odmrażył to, co Państwo opisywaliście. Tak.
Tutaj pan profesor wspomniał o grupie wsparcia. Te grupy wsparcia funkcjonują w ośrodkach adopcyjnych, no przynajmniej w niektórych. To bardzo ważna grupa, nie tylko dla samych rodziców adopcyjnych, ale też dla kandydatów.
Ja myślę, że to jest bardzo ważny element. To jest taki element podsumowujący naszą pracę. I rodzice adopcyjni, którzy wychodzą spod naszych skrzydeł, którzy spotkają się na grupach wsparcia, grupach pomocowych, oni dają nam bardzo duży zastrzyk energii. Tak naprawdę ta konferencja, poradnik, który jest załącznikiem do tej konferencji, to jest ta siła płynąca właśnie od nich. Tak? To są ich pomysły, ich potrzeba dzielenia się z innymi swoimi doświadczeniami, a myślę, że dla nas to jest ogromny sukces, że nasze relacje są tak bardzo otwarte, tak bardzo ciepłe, na które bardzo dużo pracowaliśmy całymi latami i cały czas się dzięki współpracy z rodzinami adopcyjnymi uczymy. Tak? Jesteśmy bardzo pokorni w swoim działaniu i myślę, że to chyba sprawia, że wychodzą nam bardzo fajne rzeczy, czego przykładem jest to dzisiejsze nasze spotkanie. Myślę, że ten poradnik, który znajduje się w materiałach konferencyjnych, który jest taki napisany językiem prostym, przystępnym, który mówi o procedurze adopcyjnej, na czym polega badanie psychologiczne, wywiad, co to jest szkolenie na kandydata na rodzica adopcyjnego, że to jest napisane w sposób taki bardzo przystępny, co też przełamuje pewnego rodzaju lęki i chcemy dotrzeć do osób, które boją się przekroczyć próg ośrodka, że nie należy się bać, nie należy się bać tych dzieci, bo to nie są inne dzieci, nie są to nienormalne dzieci, ani normalne. To są po prostu dzieci. Wszystkie dzieci są takie same, a my jesteśmy od tego, żeby pomagać w spełnianiu się i tym dzieciom, i rodzicom.
Jeszcze chciałbym dodać jedną okoliczność, tym razem z perspektywy Zakładu Terapii Rodzin, w którym pracuję jako terapeuta. Otóż do tego zakładu zgłosiła się kiedyś para, która zamierzała adoptować dziecko, ale ośrodek adopcyjny powiedział, że nie są dostatecznie dojrzali. I oni przyszli, że tak powiem, z rozkazu, żeby dojrzewać z nami. No i zaczęliśmy terapię, nazwijmy to. Kłopot polegał na tym, że jak Państwo się domyślacie, terapia z zalecenia zewnętrznego ma swoje poważne ograniczenia, po pierwsze, a po drugie mieliśmy poczucie, że ta para jest co najmniej tak dojrzała jak inne pary. Pomyślałem sobie, nie wiem, czy tutaj jestem dostatecznie kulturalny, gdy o to zapytam, czy przypadkiem czasami ośrodki, te, które właśnie strzegą, by dziecko nie trafiło w złe ręce, czy nie jest, aby, czy te ośrodki nie są zbyt niekiedy restrykcyjne? Nie. A, to wycofuję.
Nie. Znaczy, to jest ogromna odpowiedzialność, danie kwalifikacji rodzicom, napełnienie roli rodzica, to jest coś na pograniczu decyzji takiej wyższej, tak, jak Państwo rozumiecie, więc dlatego jest bardzo dużo spotkań, dyskusji, ta decyzja jest zespołowa. Jeżeli mamy wątpliwości, staramy się nie odsyłać tych kandydatów gdzieś na zewnątrz, tak, żeby szukali pomocy i wrócili jak dojrzeją. Raczej dojrzewają pod naszymi ramionami, tak? Pracują z naszymi terapeutami, spotykają się z naszymi psychologami i my mówimy, w czym jest problem i nad czym muszą popracować, tak? Co budzi nasz niepokój i oni mają prawo, żeby zabrać głos, żeby też wypowiedzieć się w tej sprawie. Mają prawo odwołania się od decyzji o ośrodka, o kwalifikacji, mają prawo udziału w takim zespole kwalifikacyjnym, więc myślę, że jako ośrodek jesteśmy tutaj no, bardzo przyjaźni, tak.
Faktycznie kiedyś uczestniczyłam w takim spotkaniu kandydatów, którzy przyjechali do ośrodka pierwszy raz. No i takie było zderzenie, bo spotkali się z rodzicami, którzy już mieli za sobą adopcję i jak opowiadali o tym swoim szczęściu i o tych wszystkich problemach, które właściwie nie są problemami, to tak było widać, że ten lód tak spływa z tych kandydatów i że oni tacy są ogrzani, coraz im cieplej jest i czują się w tym momencie bezpiecznie. Ale to właśnie jest to działania tej grupy wsparcia. Jeśli Państwo nie mają pytań do naszych gości tutaj w panelu, tak, do uczestników panelu, są pytania? To ja jeszcze mam pytanie do naszych rodziców. Czego Was nauczyło to Wasze macierzyństwo? Co zdobyliście?
Więc ja mogę powiedzieć, że moje macierzyństwo to mój rozwój. Rozwój jako kobiety i matki. Rozwój w miłości, poprzez miłość, dla miłości, tak? Dla mnie to macierzyństwo jest darem. Jestem bardzo szczęśliwa. Może smutno to zabrzmiało. Jestem szczęśliwa, naprawdę. Doświadczyłam wielu jakichś takich na początku swoich jakichś negatywnych emocji. Myślę, że trzeba też o nich mówić, bo one się pewnie pojawią, tych lęków, tak? Ale myślę sobie też właśnie, że każda rodzina przeżywa lęki, nawet ta biologiczna i czasami tylko... Ja się bałam mówić o swoich lękach i pewnie też rodziny biologiczne też nie mówią, bo się boją. Myślę, że nie jestem inna od matek biologicznych, zresztą się już powtarzam. Dała mi też moja adopcja to doświadczenie tego macierzyństwa, może też docenienie roli wychowawczej moich rodziców też, bo dzięki teorii my coś wiemy, coś, ale mamy blade pojęcie tak naprawdę, co to jest to macierzyństwo. I rzeczywiście, dopóki ja nie zderzyłam się z macierzyństwem, naprawdę, to wielu rzeczy nie wiedziałam, nie uświadamiałam sobie. Dało mi pokój serca, poczucie spełnienia. Dało mi jeszcze takie patrzenie na drugą stronę, tak? Bo przecież gdyby jedna kobieta nie zostawiła dziecka, nie oddała do adopcji, to ja bym nie mogła być matką. I po prostu poprzez pryzmat moich doświadczeń nie oceniam źle tych kobiet, ponieważ myślę, że one mogły się znaleźć w bardzo trudnej sytuacji życiowej, mogły nie widzieć wyjścia z tej sytuacji, mogły też nie pokonać tych swoich lęków, które się pojawiły. A dla mnie jest to szansą też na rozwój, to moje macierzyństwo. Mam nadzieję, że to dobrze wykorzystam dla dobra mojej córki i dla siebie. Gdzieś sobie jeszcze pomyślałam o wielu różnych, co mi dało, tak? To moje macierzyństwo, teraz już nie ogarniam tego wszystkiego myślą. Myślę, że też większe zawierzenie Bogu i Maryi. Jestem wdzięczna i to jest chyba najważniejsze. Jestem bardzo wdzięczna właśnie paniom z ośrodka, wszystkim paniom, że no... Tak, to jest rola tutaj, mówi pani Sylwia, ale gdyby nie było tego serca w tej roli wkładanego, to myślę, że nie byłoby tyle ciepła od was. Dziękuję.
Tak naprawdę ja też nie czuję się inną mamą. Czuję się po prostu mamą, więc no macierzyństwo czego mi nauczyło? Cierpliwości chyba przede wszystkim, bo tego mi zawsze może brakowało. Po 6 miesiącach pojawiła się druga córka, więc wiadomo, ogarnianie rzeczywistości i teraz jeszcze połączenie tego z pracą. No co, mamy szczęśliwy, kochający się dom, rodzinę i jest wszystko super. Może mąż coś powie o swoich wrażeniach?
No tutaj żona nie dodała, ale ma jeszcze trzecie dziecko. Niektórzy wiedzą jakie, które. Musi ogarniać trójkę dzieci tak naprawdę. Znaczy, co mi dało? No nie wiem, no tak jak tutaj przedmówczynie, no ja nie czuję się, że jakoś inaczej, tak? No dało mi tyle, co każdemu rodzicowi daje, że tak powiem, wychowanie dziecka. Natomiast na pewno samo przygotowanie i sama ta decyzja i przejście tej całej procedury, tak może to nazywając bezdusznie, dało mi jedną świadomość, że to, że mogę być rodzicem, to jest potworny dar, ogromny dar, jaki mnie spotkał i to chyba wzmocniło we mnie to, że to nie jest coś naturalne, że to nie jest coś, co po prostu od tak jest.
Mi się wydaje, że ta nasza historia, to tu siedzimy, to mi się wydaje, że to mnie to uczyło, bo i nadal uczy gdzieś tam pokory, czyli przyjmowania tej swojej historii taką, jaka jest po prostu, nie oceniania tej historii, przyjmowania jej. Także mi się wydaje, że przede wszystkim to na pewno każda trudność, którą da się pokonać, jest dobra, umacnia i mnie, i nasze małżeństwo. Mi się wydaje, że sprawia, że jesteśmy i lepszym małżeństwem, a jak jesteśmy lepszym małżeństwem, to możemy być lepszymi rodzicami również. Także mi się wydaje, że przede wszystkim to.
Nie, to tak banalnie można powiedzieć, że adopcja, czyli to, że zostałam mamą, tak po prostu dało mi szczęście. Z tym, że to nie jest takie szczęście, to jest szczęście, to jest to codzienne zmierzanie się z takim niekontrolowanym chaosem moich dzieci, z ich hałasem i po prostu z tym, że wyglądają tak, jak wyglądają, że chorują w kółko i w ogóle... Te wszystkie moje zmagania, no bo teraz są małe, więc ta perspektywa jest. Później dla mnie to jest taka często przygoda, że moje dzieci są inne, że mój syn jest taki przystojny, bo on jest bardzo wysoki. No po prostu często dokuczam mojemu mężowi właśnie, że nasz syn jest taki wysoki. Nasza córka jest taka piękna po prostu. No nasze dzieci są takie cudne i po prostu są inne niż my i wyglądają inaczej niż ja. To jest cały ogrom rzeczy, które daje macierzyństwo, które jest trudem na pewno i bólem i łzami, ale z drugiej strony no, adopcja jest też taką fantastyczną przygodą, że bierzemy te dzieci do swojego domu i przeprowadzamy je przez te 18-25 lat, a później co będą chciały, to zrobią, bo jak gdyby my przeprowadzając nasze dzieci, tak z mężem często rozmawiamy, mamy świadomość tych korzeni, że oni będą chcieli do nich wrócić, to właśnie nie zdążyliśmy o tym wspomnieć, że oni będą chcieli gdzieś tam zajrzeć do tej historii, do swoich korzeni, że dostajemy ich po prostu w darze gdzieś tam, żeby je przeprowadzić, żeby wyszli na ludzi, na dobrych ludzi, poszli w świat, a co oni jak gdyby z tym zrobią, z tą swoją historią i też jakoś ich przez to przeprowadzić, bo na pewno... To jest ten trud rodzica adopcyjnego. Nie chcę tutaj jakichś swoich hołdów, ale to, że musi przeprowadzić dziecko przez tą historię, że, no, że jest ta rodzina biologiczna, że, no, że musi gdzieś tam oswoić go z tym wszystkim i wprowadzić życie z tą pewnością, że po prostu to jest twoja historia. To też czuję, że to jest jakiś dar, jakaś część tej przygody. To, że zmierzamy się że z tym wyzwaniem, to jest taka właśnie przygoda, że to jest fajne w adopcji, także to jest takie mniej nudne niż biologiczne rodzicielstwo.
Ale oczywiście tutaj nasi rodzice prezentują taki trochę różowy obraz, ale nie wszystkie dzieci, które trafiają do rodzin adopcyjnych, są bezproblemowe, bo tak jak tu słyszeliśmy, często te zaburzone więzi, jakiś kryzys w początkowych etapach życia może spowodować, że dziecko jest trudne do wychowywania i do prowadzenia i wymaga pomocy wielu specjalistów, czego doświadczają takie rodziny. Także nie wszędzie jest to macierzyństwo takie i tacierzyństwo. Przepraszam, że zapominam o tacierzyństwie, taka trochę egoistyczna jestem.
Ja myślę, że to warto powiedzieć, że z tymi problemami borykają się wszyscy i nie dotyczą one wyłącznie rodzin adopcyjnych, bo w biologicznych, naturalnych, normalnych, czy jak je nazwiemy rodzinach, dzieją się rozmaite rzeczy i tak naprawdę ukłony dla ludzi, którzy chcą się dzielić tymi doświadczeniami, bo wiele z nas nie potrafi o nich mówić, ukrywa gdzieś, zataja, a tak naprawdę ważne jest to, żeby o nich mówić i zmierzać się z tymi problemami.
Ale też trzeba pamiętać, że takie też są rodziny, które adoptowały dzieci z problemem, z FAS, z innymi
dysfunkcjami. Tak, i myślę, że to są rodziny, które zostały odpowiednio przeszkolone i także nie każde rodziny podołają takiej opiece. To trzeba mieć tego świadomość, nie każdemu takiego rodzaju dziecko z takimi deficytami można powierzyć.
I tu jest rola ośrodka.
I tu jest nasza rola, tak.
Czy mają Państwo jakieś pytania jeszcze do uczestników panelu? Jeśli nie, to powoli będziemy zmierzać do końca. Konferencja została, przypomnę, zorganizowana przez Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich pod hasłem Adopcja, nie lękajcie się. Szczególne podziękowania ze strony organizatorów należą się pani Magdalenie Tumidajskiej, która między innymi przygotowała szatę graficzną materiałów konferencyjnych, które wyglądają bardzo kolorowo i przyciągają wzrok. Także dziękujemy pięknie. Przypomnę, patronat honorowy nad konferencją objął m.in. Rzecznik Praw Dziecka i Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Patronat medialny sprawuje Kurier Szczeciński. Na pewno ukaże się jakaś publikacja z tej konferencji. A o zamknięcie konferencji poproszę Sylwię Flansko-Walewską, dyrektora Ośrodka Adopcyjnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Dziękuję.
Drodzy Państwo, ja chciałam bardzo serdecznie podziękować, że przybyliście tak licznie na naszą konferencję. Mam nadzieję, że to nie będzie nasza ostatnia konferencja. Chciałam powiedzieć, że chyba mam najlepszą pracę na świecie. Można mi jej zazdrościć. Pracę z tak wspaniałymi ludźmi, z takimi emocjami i mam świadomość, że pracuję z doskonałym zespołem, bez którego nie osiągnęlibyśmy tak wiele. Także chcę złożyć serdecznie podziękowania dla wszystkich moich pracowników, którzy wspierają mnie każdego dnia, którzy pomagają przechodzić różne trudności, także z urzędami, bo też takie mamy. I chciałabym także podziękować wszelkim osobom, które wspierają nasz ośrodek, tak, za bardzo miłą atmosferę. Chciałabym podziękować Urzędowi Marszałowskiemu, Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej, bo tak naprawdę dzięki niemu dzisiaj mogliśmy się spotkać, tak, to on finansuje i wspiera naszą imprezę, więc myślę, że to jest bardzo ważne i jestem dumna ze swoich pracowników, z tego, że utrzymujemy kontakt z rodzinami adopcyjnymi, że wychodzą takie wspaniałe publikacje i to, że spotykamy się tak licznie na naszych zjazdach adopcyjnych, to, że utrzymujemy ten kontakt latami, bo tak jak Państwo słyszeliście, są to rodziny, które adoptowały dzieci już kilka lat wstecz, więc nie są to świeże rodziny, które miały nam tutaj złożyć laurki, ale i tak dziękuję za tyle ciepłych słów, które się wylały. Chciałam powiedzieć, że takie dni jak dzisiaj sprawiają, że mamy ochotę na działanie, rozwijamy skrzydła i idziemy do przodu. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za przybycie.